Przed mikrofonem Anna Łoś. Zapraszam na dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Ta książka nie bierze jeńców. To, co utrudnia życie, ułatwia życie duchowe. Można ją streścić jednym zdaniem. Wszystko jest Havel, ulotny jak dym oprócz. I tu zawieszam historię. Zapraszam na przygodę z fascynującą lekturą. Przed nami książka wydawnictwa W drodze, wydawnictwa dominikańskiego. Autor też dominikanin, Krzysztof Pałys. Havel, wszystko jest ulotne oprócz Boga. Dwa słowa o autorze, jest rekolekcjonistą, submagistrem nowicjatu, prowadzi blog Światła Miasta, mieszka w Warszawie, a nakładem wydawnictwa W drodze ukazały się jego książki m.in. Ludzie ósmego dnia, autostopem do Matki Teresy oraz napisane chyba 6-7 lat temu, bo rozmawiałem już o tej książce, z Szymonem Popławskim, Zapach pomarańczy, życie dominikańskie z innej perspektywy. To była książka poświęcona historii Dominikanów, trochę w takim innym stylu napisana. Bardzo się to ciekawie czytało. To był początek związany z tegorocznym, obchodzonym przez Dominikanów jubileuszem 800-lecia, choć wiadomo, że Dominikanie w międzyczasie zmagali się, delikatnie mówiąc, pewnym skandalem, nie chcę powiedzieć wizerunkowym, bo to słabo brzmi, ale z czymś naprawdę bardzo, bardzo poważnym, o czym państwo wiecie. I teraz taka dziwna historia, bo ja zaczęłam od cytatu z recenzji, która mnie po prostu ujęła. Nie będziemy rozmawiać z autorem, ale będziemy rozmawiać właśnie z autorką owej recenzji o książce Havel. W studiu witam dr Elżbietę Wiater, dziennikarkę, historyka, teologa, blogerkę, autorkę licznych artykułów i książek. Havel.
To jest hebrajskie słowo.
Czyli co?
No właśnie, ono oznacza ulotność, dym, mgłę, coś takiego. Coś, gdyby to dobrze wymówić po hebrajsku, to jest takie hevel, czyli coś, co znika, tak jak oddech na mrozie. Mówię słowo i ta para z moich ust się wydobywa i znika. Tylko, że wiadomo, że na pustyni, czy tam na Bliskim Wschodzie raczej o mrozie trudno mówić. Ale to mniej więcej takie zjawisko. I tego słowa używa Kohelet. I właśnie z księgi Koheleta wziął je zresztą ojciec Pałys.
I tłumaczy się jako marność.
Tak, to jest to nasza marność nad marnościami. Wszystko marność to jest właśnie to słowo Havel.
No ale właśnie to nie oznacza do końca istoty. Coś zupełnie wprowadzającego w taką nową rzeczywistość, mam takie wrażenie.
Może zacznijmy od tego, że ojciec Krzysztof Pałys to jest człowiek, który sam o sobie opowiada anegdotę, że kiedy już był w studentacie, właśnie to jesteśmy poza Służewem, dlatego że brat wtedy jeszcze, Krzysztof Pałys ze swoim współbratem w habitach szli po ulicy. W pewnym momencie zatrzymała się przy nich, może nie czarna Wołga, ale czarne BMW. Wciągnięto ich do środka, oni obaj przerażeni, no bo nie wiadomo co się stanie. Rzeczywiście reszta załogi wewnątrz wygląda na którąś z mafii, albo Pruszków, albo ta druga. Wołomin. Jechali w jakimś nieokreślonym kierunku. No i Krzysztof zaczął się dopytywać, dokąd jadą. A, chcemy wam, tu znajdziemy jakieś panienki chętne, żebyście poczuli, co tracicie wstępując do zakonu. Na co ojciec Krzysztof roześmiał się radośnie.
To nie jest anegdota, to prawda?
To jest prawda. I brat Krzysztof roześmiał się radośnie i powiedział, a na studiach mnie z akademika wywalili nie tylko za alkohol. To była bujna przeszłość. Zresztą o tym wspomina w książce.
Tak jest.
O tym, że w pewnym momencie po prostu odkrył, że bez względu na to, jak mówi się żyć pełnią życia, żyć intensywnie, no, on żył tym, co rozumiane jest w świecie jako pełnia życia, żył intensywnie i ciągle była pustka. Jakby to zawsze kończyło się pustką. I odkrył, że jednocześnie miał takie poczucie, lubił wchodzić do kościołów. On był osobą niewierzącą wtedy, ale lubił wchodzić do kościoła i przebywać. I ta przestrzeń go napełniała pokojem. To w pewnym momencie zaowocowało jego nawróceniem i odkryciem, że jest ktoś, daje mu pełnię. I tą pełnię doświadcza właśnie w relacji z Bogiem. I tak jak mówię, to nie jest idealista, to nie jest zachwyśnięty modlitwą, językami czy innymi charyzmatycznymi rzeczami, bądź nie tylko charyzmatycznymi młody chłopak. To jest dojrzały mężczyzna, który zresztą w książce przyznaje się do nieustannej walki, ale też do tego doświadczenia, że spróbował wszystkiego i nic nie przyniosło mu zaspokojenia.
Proszę Państwa, książka Havel, ulotność, no to jest ważny podtytuł, bo Havel to jedno, a tytuł Wszystko jest ulotne oprócz Boga. Jest napisana jakby to powiedzieć, wielowątkowo jest napisana, nawiązuje do takiej literatury przyczynkarskiej, pamiętnikarskiej, trochę jak fotoplastyką, trochę jak jakiś taki...
Ja bym znalazła inny obraz. Dla mnie to są apoftegmaty. To są takie króciutkie historyjki o ojcach pustyni. Tu specjalizuję się w tym Tyniec, dlatego ten temat jest mi bliski, dlatego znam to dobrze, ale też w książce ojca Krzysztofa widać wyraźnie, że on się inspiruje i ojcami pustyni.
Powołuje się na ulubionych autorów.
Dokładnie, tak? Dokładnie. I też czyta apoftegmaty. Dlatego moim zdaniem najlepszym obrazem, czy najlepiej oddaje jego podejście właśnie ta budowa apoftegmatowa, z tym, że ona jest przetworzona przez ojca Krzysztofa, bo to nie są takie historyjki, tak jak, nie wiem, czytamy w Księdze Starców, że do Abby Antoniego przyszedł uczeń i zapytał. Nie mamy czegoś takiego. Mamy raczej opowiedziane różne historie. Na przykład historię człowieka, który był głęboko uzależniony i wychodząc z tego uzależnienia trafił do... chyba anonimowych alkoholików, któryś z tych
wspólnot,
grup,
grup
zajmujących się właśnie anonimowych nałogowców. I jest historia o tym, w jaki sposób ci ludzie go w pewnym momencie otrzeźwili. Jest ten moment też takiej jego walki, kiedy on się na nich obraził. 3 tygodnie chyba nie przychodził na spotkanie. W końcu przyszedł przez całe spotkanie, siedział i na końcu spotkania wyrzucił z siebie, że odkryłem, mieliście rację. Mm. Krzysztof też przywołuje te postacie, które swoich przyjaciół, ludzi ze środowiska, w którym wyrósł, pokazując właśnie też na ich historiach, które nie są zmyślone, literackie, krótkie bigramy takie, które pokazują właśnie ulotność. I to że ta ulotność to nie jest bajka, to nie jest pewne.
To jest dojmujące w tej książce.
Dojmujące doświadczenie.
Tak. Zaczęłam naszą rozmowę właśnie od cytatu z pani recenzji oczywiście, że ta książka
przyznaję
nie
się,
bierze,
tak.
Książka nie bierze jeńców. Tak, bo to albo się wchodzi w ten świat, uznajemy, że ta rzeczywistość jest nam w jakiś sposób bliska, a jeżeli nie bliska, to po prostu jesteśmy jej ciekawi, albo po prostu ją odrzucamy, bo to jest 450 stron. To
tak?
Jest.
I to nie jest łatwa lektura, to nie jest też... Znaczy, czyta się to bardzo dobrze, przynajmniej
to jest
mnie
napisane.
Się bardzo dobrze
tak,
czytało.
To jest bardzo dobrze. To jest świetna polszczyzna, to tak. Jest też bardzo obrazowy język.
Tak, świetnie. Myślę, że to jest takie pociągające. Zresztą ojciec Krzysztof Pałys jest do tej pory uznawany za jednego z najlepszych kaznodziejów na Służewie. I jeżeli wejdzie się na jego profil właśnie, to widać, że pod każdym jego wpisem są setki polubień.
Tak, to prawda.
Około 1000, czasem więcej, mnóstwo udostępnień. To nie bierze się z niczego. Ja bardzo polecam, bo tu na początku pojawił się ten temat afery wokół ojca Pawła Malińskiego. Ojciec Krzysztof w momencie, kiedy ta sprawa wypłynęła, powiedział jedno z najmocniejszych kazań, jakie słyszałam na ten temat. Zresztą bardzo polecam, ono jest dostępne na stronie Służewa.
Tak a propos tego, o czym mówiłam.
Tak. I on, to kazanie też nie bierze jeńców.
Podkreślała pani, czytając tę książkę, że to, co jest takie bardzo dojmujące, i ja też się z tym zgadzam, to jest takie poczucie wolności. Znaczy czytamy ją na zasadzie takiej, że to ja decyduję, czy ja wchodzę w ten świat, a jeżeli nie, nie ma sprawy. Znaczy nie czuję się...
Możesz odejść.
Jesteś
wolny, możesz odejść.
To nie jest takie uwikłanie, jak nieraz w takich książkach duchowych, trochę ale teologicznych się pojawia, że ja jestem twoim guru, vade mecum, idź za mną.
Nawet nie pojawia się, że jestem guru, tylko dlatego specjalnie napisałam o tym uwodzeniu, że są książki, które są napisane tak, jakby autor uwodził. Podsuwa pewne obrazy, sugeruje pewne drogi i sugeruje w taki sposób, że gdyby to rozebrać retorycznie, no to widać, że tam jest... najczęściej nieświadomie użyty jakiś mechanizm manipulacyjny. Bądź świadomie, jeżeli mamy do czynienia z książkami coachingowymi.
To na pewno nie jest coaching, proszę
państwa. A to nie jest
absolutnie.
W żaden sposób.
Na szczęście.
To jest,
A zdarzają się coachingi pisane przez księży i różnych teologów, niestety, także.
Tak, dlatego ja to tak podkreślałam na samym początku mojej recenzji. Dlatego, że ojciec Pałys nie mówi rzeczy łatwych. On mówi... na tym świecie będziesz cierpiał, czy będziesz cierpiała. W tym świecie nigdy nie znajdziesz zaspokojenia. W tym świecie będą przychodziły momenty totalnej pustki, depresji, ciemności. Po prostu ten świat taki jest. I możesz to przyjąć ode mnie, a możesz się odwrócić i odejść. Nie musisz przyjmować tej prawdy i nią żyć. Tam powraca kilkakrotnie taka fraza, która zresztą często powraca też i w kaznodziejstwie ojca Krzysztofa. Ziemia nie pachnie jak dom. My funkcjonujemy w świecie, czy w rzeczywistości, która nie jest naszą ojczyzną. My jesteśmy powołani dalej. My jesteśmy powołani do czegoś, co jest jeszcze, co jest bogatsze, szersze, większe do wieczności.
Ciekawa jestem, czy ta perspektywa właśnie, że ziemia nie pachnie jak dom, wyzwala czy też ogranicza?
Wyzwala, dlatego że się nie przywiązujemy do tego, co jest.
Ale może,
moim zdaniem.
Ale może jesteśmy też nieuważni tutaj, bo to jest taka tendencja, żeby nie liczyć się z tym, co tutaj się dzieje, że jesteśmy, paruzja to jest najważniejsze. No tak, no bo to jest ważne, jasne, ale to nie jest jakimś takim zaproszeniem do byle jakości.
Zdecydowanie nie. Znaczy, przynajmniej dla mnie ta perspektywa tego, że ta ziemia nie pachnie jak dom, to jest perspektywa taka, że jeżeli mi się coś rozpada w rękach, a im człowiek jest starszy, tym ma za sobą więcej takich momentów tracenia. Odkrywa, że to nie jest koniec historii, to nie jest definitywny koniec wszelkiego dobra w moim życiu.
Książka dominikanina Krzysztofa Pałysa, Hevel, wszystko jest ulotne oprócz Boga. Lektura wymagająca niewątpliwie, ale żeby ją zrozumieć, to myślę, że państwa i mój gość, dr Elżbieta Wiatr, która jest teolożką, jest też autorką wielu książek. Rozmawiamy właśnie o książce Krzysztofa Pałysa, Nie bez powodu. Tam jest taka anotacja na początku jej i to może bardzo wiele tłumaczyć. To, co zostało napisane w ciszy i samotności, zostanie właściwie zrozumiane tylko w takim otoczeniu.
Na pewno jest tak pomyślane i ona była tak pisana. Tam w książce powracają takie fragmenty, gdzie autor wspomina, że był na rekolekcjach w jakimś zgromadzeniu zakonnym albo prowadził rekolekcje w seminarium duchownym, ale też to w seminarium odebrał, bardzo dobrze wspomina, i ta wspólnota seminaryjna bardzo stała się mu bardzo bliska. Ta książka rzeczywiście była pisana też, tak jak wspomina autor, że tak powiem, wrócę do tego wątku, wstaje wcześniej rano i te poranne godziny przeznacza na to, żeby się spotkać z Bogiem, żeby zatrzymać się, pomodlić się i z tego momentu ciszy i zatrzymania dopiero wyjść. Dzwonek budzika otrzepuje się i ruszam, tylko mam ten moment, taki moment, godzinę, pół godziny takiego hamulca i potem dopiero ruszam.
Mówiłyśmy właśnie, że to są tak literacko apotygmaty, prawda? To jest ten gatunek, czyli takie krótkie historie, anegdoty pewne, ale to jest, tak jak pani pisze w recenzji, kawał dobrej, starej chrześcijańskiej ascetyki.
Tak, przetranskrybowanej na język współczesny.
Ascetyka, czyli literatura jaka? To były specjalne podręczniki. Kiedy one się ukazywały? Kawał historii Kościoła.
Znaczy, najpierw one były przekazywane ustnie.
Ustnie.
I to są narracje, które mówią o tym, w jaki sposób formować się, czy w jaki sposób rozwijać się duchowo. Też o pewnych mechanizmach, czy zasadach życia duchowego. Takim genialnym streszczeniem, no to są rekolekcje ignacjańskie Loyoli, dlatego że święty Ignacy, on tak naprawdę, ja podejrzewał go o inspirację Janem Kasjanem i rozmowami z ojcami.
Czyli ojciec pustyni.
Tak, ojcowie pustyni.
Właśnie to jest.
Tylko, że tak, Jan Kasjan dla współczesnej wrażliwości może być bardzo trudny, bo współcześni często czytają go dosłownie. Te apoftegmaty czytają dosłownie, a trzeba umieć je przeczytać, dlatego że to są teksty, które powstawały w III wieku, IV wieku. To są często historie przekazywane najpierw ustnie, a potem właśnie przez Jana Kasjana dopiero spisane. Więc mamy do czynienia z materiałem, który jest bardzo stary i który odnosi się do ludzi o określonej wrażliwości. To jest bardzo istotne, dlatego że większość ojców pustyni czy mnichów wychodzących na pustynię to nie byli patrycjusze, to byli chłopi. To byli po prostu chłopi albo mieszczanie egipscy. I często wielu z nich miało taki bardzo prosty, bardzo bazujący na
nieociosany
sposób myślenia.
Tak.
I mówienie do nich, czy jakby mechanizmy, czy takie praktyczne ćwiczenia, które tam są proponowane, one często odnoszą się właśnie do takiej, do konieczności złamania, można powiedzieć, to okrutnie brzmi, takiego sposobu funkcjonowania, takiego sposobu myślenia. Jeżeli na pustyni mamy do czynienia z kimś takim jak Mojżesz, Egipcjanin, jeden z moich ulubionych ojców pustyni, ale to jest człowiek, który zaczął od tego, że był rozbójnikiem. On się po prostu urodził się jako bardzo silny człowiek i bardzo szybko odkrył, że dzięki tej sile może wszystko. Nie będę wchodzić w to, dlaczego się nawrócił, ale po prostu dokonał zbrodni, która nim samym tak wstrząsnęła, że on sobie uświadomił podłość własnego działania. Sam się poddał po prostu władzom, został osądzony, miał do wyboru wyrok śmierci albo pustynię i on wybrał pustynię. I wybrał ją świadomie, dlatego że on chciał pokutować. On uznał, że śmierć to jest za mało, on musi odpokutować to, co on zrobił. I problem był w tym, że on miał bardzo silny organizm. Te wszystkie mechanizmy ascetyczne, które działały świetnie u innych, u niego nie działały. On musiał doprowadzić się do takiego stanu, on po prostu nie sypiał całymi nocami, on nosił ciężkie rzeczy. To był człowiek tak silny, że jak go napadło 2 albo 3 rozbójników w celi, to było na początku jego funkcjonowania na pustyni. On ich najpierw obezwładnił, potem jednego wziął, podniósł ich jak worki ze zbożem.
Taki Herkules taki, że tak się wyraża.
Proszę?
Jak Herkules.
Tak, dokładnie. Tak. Wziął ich jak worki ze zbożem, zaniósł do starca, pyta, co ja mam z nimi zrobić? Na szczęście sprawa się rozwiązała, dlatego że ci panowie pod wrażeniem jego siły i tego, że taki człowiek jest na pustyni, sami zostali mnichami. Opowiadam tę historię Mojżesza, Egipcjanina, z tego względu, że ten człowiek, on też musiał w głowie przekroczyć mnóstwo rzeczy. Musiał przekroczyć swoją pychę, przekonanie o swojej niezniszczalności. On musiał stosować bardzo drastyczne metody ascetyczne. I jeżeli ktoś jest o wiele słabszy, by próbował robić to samo, no to skończy się to źle. I niektórzy ludzie współcześnie czytając apoftegmaty biorą je 1 do 1.
I to błąd.
I to jest błąd. Dlatego moim zdaniem właśnie tak lądując od Mojżesza
do Krzysztofa, autora naszego.
Hewel, trzeba podkreślić to, że Krzysztof zrobił tą rewelacyjną rzecz, że on zaczerpnął od nich, ale świetnie
to przełożył
na współcześnie.
I to jest to.
Nie. Czerpie nie tylko od ojców pustyni, ale tam widać, że on inspiruje się, ale te inspiracje zestawia z tym, co się dzieje współcześnie, z tymi doświadczeniami, które są dla nas codzienne. I pokazuje, że to wcale nie są takie odległe światy i że czerpiąc z tamtych tradycji, też własnej tradycji dominikańskiej, można bardzo ciekawie spojrzeć na współczesność i tej współczesności odnaleźć Boga.
Wszystko już było? To też jest trochę tak w tym kontekście, że czerpiemy z tego, co gdzieś tam nas już budowało przez wieki, tylko trzeba to robić mądrze i patrzeć na współczesność w kontekście tego, co już było?
Powiem tak, nie wszystko jeszcze było. Jeszcze nie było paruzji na przykład.
No tak.
Ale myślę, że chodzi o to, że ludzka psychika, wiele rzeczy się zmienia. Zmieniają się warunki, w których my funkcjonujemy.
Kontekst kulturowy, nie?
Tak, to dokładnie. Ale pewne mechanizmy psychiczne są takie same. One się nie zmieniają. I dlatego człowiek współczesny jest w stanie zrozumieć książkę napisaną 300 lat temu. Dlaczego? Bo ta osoba, która pisała to 300 lat temu, nawet jeżeli to jest w innym kontekście kulturowym, to pewne mechanizmy psychiczne były te same. I ja jestem w stanie utożsamić się z tym człowiekiem, który to pisał kiedyś.
Może dlatego, bo mówiła pani o tym, że ojcowie pustyni są nieraz dosłownie interpretowani, prawda? Na przykład jak Kasjan, nie? Ale, mhm. ale są jednak bardzo twórczy i jak miałam tu bardzo wiele różnych rozmów na temat duchowości, to mnóstwo osób jednak czyta ojców pustyni. Bo to jest coś takiego bardzo inspirującego.
Bo tak jest. Zresztą...
A to mówimy bardzo o twórcach z trzeciego, czwartego, piątego wieku, prawda? Wtedy.
Ja bardzo pochwalę wydawnictwo Tyniec. Nie dlatego, że dla nich
pracuję tak, ale, to...
ale z tego względu, że te wydania Ojców Pustyni, które są, one są opatrzone bardzo dobrymi, rzetelnymi wstępami. Mają bardzo dobrze opracowane przypisy. W związku z tym i też Tyniec wydaje sporo publikacji ojca Zatorskiego czy ojca Chiżyckiego, które są wprowadzeniem do lektury apoftegmatów. Dlatego warto czytać nie tylko same apoftegmaty, ale sięgnąć też do tej literatury około apoftegmatowej i to pozwoli też to...
A jeżeli ktoś teraz nas słucha i trochę się właśnie obawia, czy sobie poradzi z tym, no to sięgnąć do...
Polecam Hewel.
Hewel, po prostu Hewel, proszę
Państwa. Ostatnio znajoma na Facebooku pytała, jakaś książka dla mężczyzny, taka jak analogiczna do Czułej Przewodniczki. Hewel.
Hewel.
To nie jest coaching, to nie jest psychologia, ale myślę, że jak facet konkretnie chce się rozwijać, to może tam znaleźć inspirację.
Przed nami książka ojca Krzysztofa Pałysa, Hewel. Wszystko jest ulotne oprócz Boga, a w studiu dr Elżbieta Wiatel, teolog, historyk, zawodowo dziennikarz i redaktor ze słabością do liter w każdej postaci, jak napisała pani o sobie. W tych literkach pani pracuje od wielu, wielu lat. My rozmawiamy o tym Hewelu, dlatego że panią zachwycił ten świat. I tak się zastanawiam, ile ten Hewel powstawał, bo to jest chyba takie dzieło, nie chcę powiedzieć życia, bo ojciec Pałys jest stosunkowo młody, jeszcze pewno napisze nie jedną książkę.
Jeszcze pożyje, myślę.
Natomiast tutaj jest tak, że mam wrażenie, że on już tak pewne rzeczy sobie poukładał. czy on ma taką jednak wciąż niepewność, ciekawość świata takiego, tego duchowego także?
Na pewno nie jest to poukładanie w takim sensie, że zamknięte, zresztą ojciec niczego takiego w książce nie deklaruje.
To prawda. Warto... A wolność i otwarcie, nie?
Tak, dokładnie. Warto zajrzeć na jego bloga właśnie Światła Miasta, dlatego że tam od czasu do czasu, i to bardzo u ojca Pałysa cenię, on nie wrzuca notek regularnie tylko po to, żeby coś napisać. On jeżeli pisze, to pisze dlatego, że chce, że ma jakieś natchnienie, że coś go dotknęło, poruszyło. Te notatki są dłuższe albo krótsze, zresztą część z nich znalazła się w książce. Też część rzeczy, które ojciec Krzysztof wrzucał na swój profil na Facebooku. I to jest, można powiedzieć, historia części jego drogi.
Tak bardzo dyskretnie są te wątki jego biograficzne.
Tam nie ma za dużo biografii. Tej biografii jest tam bardzo mało. Tam są tylko takie, właśnie jeżeli pisze o swoich kolegach z klasy i o tym, co się z nimi podziało, jacy oni byli, co się z nimi podziało. Kiedy pisze też o swoim, właśnie odnosi się do swojego nawrócenia, wychodzi ze swojego doświadczenia, żeby przekazać pewną treść, ale tego jest niedużo. Ojciec Krzysztof raczej sięga do tego, co zaobserwował w życiu, przeczytał w książkach, usłyszał od swoich mistrzów, między innymi ojca Joachima Badeniego, którym jest zafascynowany, z którym się zresztą osobiście znał i tutaj bardzo się przyjaźnili w czasach studentatu ojca Krzysztofa Pałysa. Ojciec Krzysztof Pałys zajmuje się zbieraniem bursztynu. Czy chodzi po plaży i
tutaj złapie, tam złapie.
Czasem nic nie znajdzie, więc nic nie przyniesie, ale zasadniczo też potrafi rozróżnić to, co jest wartościowe od tego, co jest po prostu wyrzuconym przez morze śmieciem.
Fragment z książki, jeden, który mi się bardzo tak podobał. Ufam błogosławionemu Henrykowi Suzo, który powtarzał, że narzekanie jest modlitwą demonów, brakiem wiary w to, że Bóg jest i działa w naszym życiu. Kohelet, ulubiony autor, nie narzeka, nie uprawia duchowości wykopalisk, nie lamentuje, że kiedyś było lepiej. Przeciwnie, zachęca, aby umieć ucieszyć się światem, podziękować Twórcy za rzeczy, które przynoszą radość. Ale zaraz potem trzeźwo dodaje, że nawet największe przyjemności spowszednieją i po prostu się skończą. Pan powiedział do Franciszka, jeśli chcesz mnie poznać, bierz to, co gorzkie za słodkie, wzgardź samym sobą. Dokonaj tego odwrócenia porządku, a zacznij ci smakować to, o czym ci mówię. No nie jest to prosta droga.
No tak jak mówię, ojciec Pałys nie bierze jeńców. Przyjmujesz albo nie przyjmujesz, ale zostało ci powiedziane. I to nie jest pycha, bo to może zabrzmieć tak, jakby ojciec Pałys był pyszny. Nie, on po prostu mówi, ten świat tak wygląda. To jest ta trzeźwość Koheleta. Bo Kohelet też uzasadnia swoje podejście, bo on opowiada, próbowałem tego, próbowałem rodziny, próbowałem budowy, próbowałem sadzenia winnicy i uprawy. I to wszystko kończyło się pustką. Rodziły się z tego owoce, były z tego konkretne efekty, ale ja nie byłem w stanie się nasycić.
No bo to nie była jego droga, ale jeżeli ktoś na przykład odnajdzie swoją drogę w rodzinie, to jak najbardziej, nie? Żeby to tylko, nie stało...
Nawet w rodzinie są takie momenty, kiedy ma się serdecznie dość. Kiedy człowiek budzi się rano, otwiera oczy, jeszcze nie otworzył oczu, a już myśli, że zaraz się obudzą dzieci, zacznie się krzyk, zacznie się płacz, domaganie, mnóstwo... I nie masz ochoty wstawać, masz ochotę się tak zwinąć pod kołderką, żeby ci wszystko...
Ale to potem mija, to mija.
Ale te momenty są. Nie można oczekiwać, jakby jedna z najgorszych rzeczy, które my możemy zrobić i o czym zresztą ojciec Krzysztof wspomina, to jest umieszczenie człowieka na miejscu Boga. My wtedy oczekujemy, że ten człowiek będzie Bogiem. A co to oznacza? Że zaczynamy mieć wobec niego olbrzymie oczekiwania.
Czyli szukamy idealnego partnera.
Oczekiwań, bo jest człowiekiem. Tak. Nas ogarnia zniechęcenie, a czasem wręcz nienawiść do tej osoby, bo przecież miało być tak cudownie, a nie jest. No nie będzie, bo to jest człowiek, to nie jest Bóg.
Ta świadomość jest trudna, zwłaszcza w tym świecie, gdzie mówiliśmy, że to nie jest książka, żaden coaching.
Nie? To nie jest coaching, to jest powiedzenie, będziesz doświadczał
trudnych chwil.
Jest droga, w której jest przestrzeń, w której możesz znaleźć odpoczynek, wytchnienie i siłę, w której możesz wykrzyczeć, bo Bóg mówi do Izajasza, przyjdźcie i spór ze mną, wiedzcie. Czyli mówiąc bardziej wprost, pokłóć się ze mną. Krzysztof Pałys mówi, z Bogiem można się kłócić, Bogu można wykrzyczeć. I on to przyjmie. A w momencie, kiedy poprosisz łaskę, on tej łaski udzieli. On da ci siłę. A nawet jeżeli będziesz myślał, że milczy, on i tak będzie przy tobie. On nigdy ci nie opuści. I to, to doświadczenie obecności, zresztą nie pamiętam, czy to się pojawia w książce ojca Krzysztofa Pałysa, ale chyba tak, ten moment, czy świadectwo ludzi, którzy byli aresztowani przez NKWD i trafiali
tak,
do izolatek.
Tak.
Mhm. I to jest przykład siostry rodzińskiej, błogosławionej siostry rodzińskiej,
dominikanki,
ale też teść Grzegorza Górnego miał ze sobą takie doświadczenie. I oni oboje, siostra nie wprost, a teść pana Górnego to mówił wprost, że dla niego to były najcudowniejsze tygodnie jego życia. Bo on tam w tej izolatce przebywał z Chrystusem i on nie chciał stamtąd wychodzić. To pokazuje, że właśnie ta obecność Boga może być tym, co doskonale nasyci. Także nie będziemy potrzebowali niczego innego. No a my, tak jak w ostatnim tygodniu było w jednym z czytań, budujemy sobie cysterny. Wydaje nam się, że my w te cysterny nałapiemy szczęścia i będziemy szczęśliwi. A one pękają. To szczęście się kończy. Mamy inną opcję. Możemy po prostu poszukać źródła. I tą opcję preferuje ojciec Krzysztof Pałys.
I to jest ta książka, która karmi się właśnie. Mówiłyśmy już o tym, że i ojcowie Kościoła, ale też przywołuje mądrość żydowską. Cytuję na przykład Elimelecha z Leżeńska. A co? To już państwo sobie będziecie sięgać. Ciekawa lektura, wymagająca. Ja lubię takie książki. Myślę, że Hevel do nich się zalicza. Które nie zmuszają mnie do tego, żebym zaczęła i od razu skończyła. Czyli jest takie napięcie, że ja muszę je skończyć od deski do deski. Tutaj tego nie ma. To też jest świetne. Choć podejrzewam, że pani ją przeczytała od deski do deski. Ja to widzę po recenzji w zachwycie. Ja nie. Ja miałam, odstawiałam. No bo jeszcze czytałam kilka innych niestety. I dlatego trzeba się skoncentrować na niej. Znaczy nie można się rozpraszać.
Ale ją można też czytać na wyrywki. Też z tego względu, że właśnie ona jest, to są zebrane teksty z kilku lat i te teksty można czytać osobno. To nie jest ciągła narracja. Ale są też tacy, w cudzysłowie, artyści. To wyczytałam w komentarzach pod recenzją tej książki. Skończyłem i zaczynam od nowa. Więc to jest też niektórzy po prostu...
A, to dojrzałość tak, emocjonalna, albo rzeczywiście...
Albo szukanie... odnajdywanie w tej książce czegoś, co współgra, współbrzmi.
Czego nie znalazł w innych książkach, których mnóstwo się takich właśnie duchowych rzeczy gdzieś tam...
O, tak. Rynek jest zalany.
Zalany, ale my polecamy te, które warte są uwagi, które nie są jałowe. Zaprawdę wszystko jest Hevel, ulotne jak dym, oprócz Boga i prawdy Bożej, pisze ojciec Krzysztof Pałys. A cała książka podąża za tym zdaniem. A w jaki sposób podąża? No to mam nadzieję, że będą państwo chcieli się dowiedzieć. Naprawdę warto. To były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. O swej fascynacji książką Hevel opowiadała dr Elżbieta Wiater, dziennikarka, historyczka i teolożka, blogerka, autorka książek. A za uwagę dziękuję już Anna Łoś.